Dzień dobry, rozmawiamy na odległość. Łączymy się z panią dr Małgorzatą Starczewską-Krzysztoszek z Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Możemy mieć co najmniej kilka tysięcy zachorowań w związku z koronawirusem, a dla naszej gospodarki to jak prawdziwe trzęsienie ziemi, tak mówi premier Morawiecki. No, to, że trzęsienie będzie, chyba wszyscy wiemy. Pytanie, jak silne? Może pani wie, pani doktor?
Ja myślę, że nikt nie wie, bo z taką sytuacją mamy do czynienia pierwszy raz w historii. Natomiast dzisiaj chociażby GUS pokazał dane dotyczące koniunktury gospodarczej. Takie badania robi Główny Urząd Statystyczny co miesiąc. I w marcu, bo to badanie dotyczy marca, w marcu sytuacja wszystkich sektorów gospodarki dramatycznie się pogorszyła.
Czyli raczej początek głębokiego kryzysu, a nie tylko chwilowa panika?
To nie jest panika. No, widzimy, co się dzieje na świecie, co się dzieje w krajach, chociażby we Włoszech, w Hiszpanii, no ale też w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Ta sytuacja tak naprawdę dopiero narasta, więc możemy spodziewać się tylko i wyłącznie znacznie gorszych rzeczy niż do tej pory się wydarzyły.
Pani doktor, ja jako tylko technik ekonomista z wykształcenia o specjalności finanse i rachunkowość bardzo proszę panią o pomoc w imieniu także naszych słuchaczy, bo czytam jedną z depesz Polskiej Agencji Prasowej z ostatnich godzin, która zaczyna się tak, cytuję: wzrost gospodarczy w drugim kwartale tego roku może być niski, ale to sytuacja przejściowa, powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Zauważył, że problemy eksporterów amortyzują kurs złotego, a spadający import wspiera konsumpcję lokalnych produktów. Po pierwsze, czy może pani nam to wyjaśnić jednym prostym zdaniem? O co chodzi?
No, chodzi o to, że politycy chcą nas zapewnić, że będzie wszystko dobrze, ale niestety wszystko dobrze nie będzie.
Czyli nie będzie tak, że rzeczywiście, że drugi kwartał będzie słaby, a potem wzrost gospodarczy wystrzeli jak z procy?
No nie. Wzrost gospodarczy może wystrzelić dopiero wtedy, kiedy poradzimy sobie z oczywiście epidemią koronawirusa, a później będziemy potrzebowali bardzo silnego impulsu, także finansowego, ale w dużej mierze regulacyjnego, żebyśmy mogli z gospodarką ruszyć do przodu. Jeśli pan minister mówi, że słabnący złoty wspiera eksport i polskich eksporterów, no to chcę powiedzieć, że dobrze by było, żeby porozmawiał z właśnie przedsiębiorcami, którzy są eksporterami, ponieważ oni mówią już w tej chwili o spadku około 50% wartości ich eksportu. Dlatego, że po prostu nie ma odbiorców. Są problemy z transportem.
Doktor, pani minister Jadwiga Emilewicz prognozowała, że będziemy mieli na koniec roku wzrost na poziomie 1,7-2% PKB. To jest realna prognoza i od razu, czy w ogóle prognozy dzisiaj jakiekolwiek mają sens?
Oczywiście, że nie mają i rozumiem, że pani minister Emilewicz chciałaby być wróżką, ale myślę, że nie ma sensu wróżenia dzisiaj z fusów, dlatego że kompletnie nie wiemy, co się może wydarzyć. Jeśli mogę, to chciałabym powiedzieć, że Fundacja Firm Rodzinnych, która zrzesza bardzo, bardzo wiele firm i małych, i średnich, i dużych, które są firmami właśnie rodzinnymi, zrobiła w połowie marca badanie, zapytała przedsiębiorców, swoich członków o to, jak widzą najbliższą, bo w ciągu najbliższego miesiąca przyszłość. I muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam te wyniki, to są dramatyczne. 21% firm badanych mówi, że nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia nawet przez miesiąc, a kolejne 30% mówi o tym, że po miesiącu tak naprawdę nie będzie w stanie zapłacić swoim pracownikom i też będzie musiało ich zwolnić.
Pani doktor, to tutaj pytanie właśnie o firmy, bo czytam komunikat Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w której pani zasiada, i w tym komunikacie pada stwierdzenie. Według Rady waszego towarzystwa, ryzyko niewypłacalności części firm, które są kredytobiorcami, będzie się niestety materializowało. Czyli mówiąc wprost, mówicie, że firmy będą bankrutować. To oznacza to zdanie?
Mówimy, że w konsekwencji bardzo wiele firm stanie przed sytuacją niewypłacalności, a niewypłacalność to jest pierwszy krok właśnie do bankructwa. Proszę pamiętać, że bardzo wiele firm już w tej chwili także sygnalizuje, że ich kontrahenci, dostawcy, odbiorcy mają kłopoty z zapłaceniem za faktury, które zostały im wystawione. Nie mają po prostu pieniędzy. Jeżeli rząd mówi o tym, że będzie pomagał tym firmom, którym przychody spadły, to ja mówię o tym, że rząd kompletnie nie rozumie, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, dlatego że przychody wcale nie muszą spaść, żeby firmy miały kłopoty z wypłacalnością, ze zdolnością do realizacji swoich zobowiązań, tak w stosunku do pracowników, jak do kontrahentów, jak i także z płatnościami podatków i parapodatków.
To dwa słowa o tarczy antykryzysowej pokazanej przez rząd, bo jedni politycy mówią, że to jest lekarstwo dla polskich przedsiębiorstw, że to jest odważny i rozważny plan. Z drugiej strony słyszymy, że to jest listek figowy, że to jest kreatywna księgowość albo betonowe koło ratunkowe dla firm w Polsce. A pani jak to ocenia?
Oczywiście jak słyszymy 212 miliardów złotych, no to pewnie ci, którzy niewiele wiedzą o gospodarce, o tym jak funkcjonują przedsiębiorstwa, powiedzą, no to jest olbrzymi pieniądz.
Tylko, że to nie jest pieniądz od początku do końca, realny, no nie dający jest, się tak. dotknąć.
Ma pan redaktor rację. I teraz popatrzmy na te elementy planu tarczy antykryzysowej, które jakiś konkret przybrały. Czyli na przykład zostało zadeklarowane, że jeśli przedsiębiorca będzie miał kłopoty, to z pieniędzy publicznych będzie mu się dopłacać do wynagrodzeń pracowników w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia krajowego.
I to źle?
No, sam, właśnie, ale diabeł tkwi w szczegółach, dlatego że przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria. Do końca nie wiemy, jakie są to kryteria. Padało, że ma mieć mniejsze przychody o 15%, o 20%. Wczoraj na stronach Ministerstwa Finansów przeczytałam, że z pewnych narzędzi podatkowych będzie przedsiębiorca mógł skorzystać, jeśli jego przychody spadną o 50%. O czym my mówimy? Ja przed chwilą powiedziałam państwu, że tak naprawdę to, jakie mamy przychody, jest mniej istotne niż to, czy my mamy gotówkę do tego, żeby zapłacić nasze zobowiązania, w pierwszej kolejności zobowiązania wobec pracowników.
To spróbujmy chwilę porozmawiać o tym, co powinno się znaleźć w tym pakiecie antykryzysowym. Porozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl i spróbujemy być może jeszcze rządowi coś podpowiedzieć. Bardzo dziękujemy słuchaczom. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, nieustająco z nami, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Pani doktor, a propos tych pieniędzy, o których rozmawiamy, te 212 miliardów, w tym jest kilkadziesiąt miliardów pieniądza, takiego realnego z budżetu zaczerpniętego. I tutaj pani minister Emilewicz mówi tak, na rynek niemal z dnia na dzień trafi kilkadziesiąt miliardów złotych, to jak olbrzymi helikopter z pieniędzmi, który przeleci nad Polską.
To tak, znamy w ekonomii i w praktyce gospodarczej takie pojęcie helicopter money, czyli taki helikopter z pieniędzmi. To jest sytuacja, w której z pieniędzy publicznych bez żadnych warunków dostarcza się obywatelom pieniędzy. Między innymi z taką sytuacją mamy w tej chwili do czynienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie to rząd i prezydent podjęli decyzję, żeby no tak w pierwszej kolejności do wszystkich obywateli trafiło po $1000. To jest właśnie helikopter money. Natomiast to, co nam rząd zaproponował, to, co rząd zaproponował przedsiębiorcom, w ogóle nie ma nic wspólnego z właśnie helikopter money. Dlatego, że tu trzeba spełnić określone warunki. Tak
no
jak
tak, ale tu jest dylemat, pani doktor.
Muszą wykazać.
Jest dylemat, bo także pojawiający się w dyskusji i polityków, i nie tylko. Mamy starcie dwóch pomysłów na to, jak pomagać. Czy dopłacać firmom, żeby ratowały miejsca pracy, czy raczej wypłacać pieniądze bezpośrednio do kieszeni obywateli, bezpośrednio do ich portfeli.
No tak, tylko czy my chcemy utrzymać zdolność firm do przetrwania, Jeśli będziemy płacić bezpośrednio do kieszeni obywateli, to firmy pobankrutują. Jeśli przyjdzie ten dobry czas, kiedy uda nam się już tak naprawdę rozwiązać problem z epidemią koronawirusa, to nie będziemy mieć firm, które będą zatrudniać, które będą coś produkować, które będą świadczyć usługi. Czy tego chcemy?
Czy dzisiaj powinniśmy się obawiać powrotu do wysokiego bezrobocia, a przynajmniej dużo wyższego niż dzisiaj?
No jeśli te informacje, które płyną bezpośrednio od przedsiębiorstw, zaczną się materializować, to znaczy firmy rzeczywiście zaczną zwalniać, no to absolutnie tak. Trzeba spodziewać się, że będziemy tracić pracę i tak naprawdę przez dłuższy czas tej pracy nowej nie będzie, bo przedsiębiorstwa będą po prostu w upadłości.
Tu część polityków proponuje, żeby składki na ZUS były nie tylko odroczone, o na przykład 3 miesiące, jak słyszymy, ale umorzone na czas epidemii. I dalej, jeszcze są tacy politycy, którzy mówią, że powinniśmy zawiesić w ogóle podatki CIT, PIT, VAT na czas tego kryzysu, tylko że nie wiemy, jak długo ten stan epidemii potrwa. Pytanie więc, jak długo państwo jest w stanie wytrzymać taki stan zawieszenia podatkowego i składkowego?
No w tej chwili chyba to nie jest pytanie, na które powinniśmy odpowiadać, dlatego że no to, co jest absolutnie priorytetem, to jest zrobienie wszystkiego, aby udało nam się zlikwidować ten najważniejszy problem, z którym mamy do czynienia, czyli epidemię koronawirusa. Natomiast trzeba robić to w taki sposób, aby jednocześnie likwidując koronawirusa, nie zlikwidować gospodarki. I tu muszą być bardzo mądre działania. Te, które zostały zaproponowane, no na razie nie znamy szczegółów, ale te, które zostały zaproponowane tak bardzo ogólnie, to nie są te rozwiązania, które gospodarkę mogą uratować i które mogą uratować przedsiębiorstwa.
No tak, tylko to pytanie, które zadaję o tę wytrzymałość budżetu czy państwa w przypadku zawieszenia składek i podatków, rodzi kolejne pytanie. Czy jeśli zdecydujemy się na tak daleko idące kroki, to za chwilę, po kryzysie, nie zmierzymy się z koniecznością podniesienia podatków w Polsce?
Oczywiście, że tak może być, bo przecież pieniądze skądś trzeba brać i dzisiaj na te działania, które będą wspierać i pracowników, i pracodawców, przedsiębiorców, a także myśleć o tym, że te pieniądze będą potrzebne wtedy, kiedy gospodarkę będziemy uruchamiać, kiedy uda nam się już rozwiązać problem epidemii.
To co należy zrobić? Bo pani mówi, że potrzebne są odważne, konkretne rozwiązania. Zresztą wielu ekonomistów o tym mówi. Odważne rozwiązania. Co takiego należałoby dzisiaj zrobić?
Jeśli mówiliśmy o tym, że państwo, rząd zaproponował chociażby dopłaty 40% do wynagrodzeń, które są wypłacane przedsiębiorcom, to na pewno nie może być tam warunku, który mówi o tym, że przedsiębiorcom możesz się o to ubiegać dopiero wtedy, kiedy twoje przychody spadną o 15, 20 czy 50%. Bo jeśli przychody spadną 15, 20 czy 50%, to tak naprawdę przedsiębiorstwa już nie ma, nie ma zatrudnienia, bo po prostu taka firma nie będzie w stanie funkcjonować i tracimy ją dzisiaj, tracimy miejsca pracy, ale także tracimy jej działalność w przyszłości.
Różne kraje radzą sobie w różny sposób, obserwujemy to. Na przykład Węgry zaproponowały spłacanie kredytów zawieszone do końca roku. To jest jeden tylko z elementów tej układanki węgierskiej. Czy to jest tak, że w Budapeszcie wiedzą więcej, widzą więcej, czy po prostu mogą sobie na więcej pozwolić?
Myślę, że nie są w lepszej sytuacji niż my w naszej gospodarce i my z naszym budżetem państwa i z finansami publicznymi generalnie. Chcę też, jeśli pan już dał ten przykład odłożenia spłaty kredytów, rat kredytów do końca roku, no to to jest niewystarczające, dlatego że nie wiemy po pierwsze, czy do końca roku uda nam się zapanować nad sytuacją.
No tak, tylko my mamy 3-miesięczny okres odraczania i wakacji kredytowych.
No tak, tylko że przyjdzie, wakacje kredytowe się skończą z dniem 31 grudnia 2020 roku i co dalej? Przecież żaden przedsiębiorca nie będzie zdolny do tego, żeby spłacić te zobowiązania, które narosły w tym czasie od razu. To powinno być zaopatrzone także w dodatkową propozycję rozłożenia tych zobowiązań, które nie zostały zapłacone nie na miesiące, ale na lata.
Pani doktor, czy plany osłonowe są po to, żeby tonować emocje, żeby uspokajać nastroje na rynku, bo zastanawiam się nad tym, jak bardzo ten poziom uspokojenia rynku wpływa na przyszłe scenariusze, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Ja myślę, że odpowiedź można znaleźć na rynku walutowym, dlatego że zaraz po tym, jak pan prezydent i pan premier ogłosili pakiet antykryzysowy, czy tarczę antykryzysową, to następnego dnia mieliśmy totalny zjazd z polskiego złotego. A więc zamiast uspokoić, tak naprawdę emocje istotnie wzrosły.
Tak, tak, ale czy gdyby rząd rzeczywiście był w stanie uspokoić rynek i pokazać, że trzyma mocno ster w ręku, to naprawdę bardzo mocno ograniczyłoby potencjalny przyszły kryzys?
Gdyby tak było, gdyby zostały zaproponowane bardzo dobrze przemyślane rozwiązania wspierające gospodarkę, precyzyjnie zaprezentowane, bo tu informacja, to w jaki sposób jest przekazywana, czy są szczegóły pokazujące, jak ten mechanizm będzie działał, to jest niebywale istotne dla uspokajania nastrojów. Natomiast to zostało przekazane w taki sposób, że pojawiło się znacznie więcej niewiadomych niż było wcześniej. A więc tak naprawdę to było przeciwskuteczne, jeśli chodzi właśnie o uspokajanie nastrojów.
Pani doktor, czy pandemia, którą teraz przeżywamy, to będzie moment, w którym rzeczywiście zdecydujemy się na uregulowanie definitywnie kwestii umów o dzieło, kwestii umów zlecenie czy osób samozatrudnionych, którzy zostają bez środków do życia z dnia na dzień w takiej sytuacji, a firmy nie mają wobec nich żadnych zobowiązań?
No na pewno to daje bardzo do myślenia, dlatego że to nie jest 5 czy 10 osób, które znalazły się w takiej sytuacji. To jest ponad milion osób, które pracowały w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia czy umowy o dzieło. A przecież one mają rodziny, więc to jest znacznie większa skala niż ten 1 300 000, bo tak trzeba szacować liczbę pracowników w taki sposób zatrudnionych.
Tylko już nieraz myśleliśmy. Pytanie, czy to jest ten moment, kiedy to myślenie przyniesie jakieś konkretne efekty?
Myślę, że tak, natomiast nie można tutaj robić pochopnych kroków. To nie jest w tej chwili czas na to, żeby naraz zmieniać kodeks pracy i likwidować umowy cywilnoprawne, bo tylko narobimy sobie większych kłopotów. Ale to na pewno jest czas, żeby zacząć o tym myśleć i żeby eksperci usiedli, zastanowili się, w jaki sposób, zapewniając elastyczność zatrudnienia, jednocześnie stworzyć warunki do tego, żeby pracownicy, niezależnie od form zatrudnienia, byli także chronieni.
Tematów do przemyślenia pewnie jest dużo więcej. Jeden na koniec tylko podrzucę, no bo skoro tak wiele osób teraz pracuje zdalnie, w domach, to za jakiś czas może się okaże, że wiele biur, nawet już po epidemii, po prostu przestanie być nam potrzebnych.
Biur jako miejsc pracy,
tak,
jak rozumiem,
miejsc pracy.
Tak? Fizycznych miejsc pracy. I wie pan, jeśli byśmy szukali jakichś pozytywów w tej sytuacji, jeśli w ogóle o jakich pozytywach można mówić, to rzeczywiście tak naprawdę uczymy się innej formuły pracy i może się okazać, że będziemy zdecydowanie bardziej efektywni, jeśli to podejście do pracy, to jak pracujemy, w jakim miejscu pracujemy, może się okazać naprawdę dobrym rozwiązaniem poprawiającym efektywność w przyszłości.
Chwytam się tego pozytywu i tym pozytywem zakończmy. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę
rozmowę.
Pięknie. Marcin Zaborski, do usłyszenia.